Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Słuchajcie, myślę, że każdy z nas miał przynajmniej raz w życiu do czynienia z jakimś wirusem. I mniej więcej wiemy, jak szybko potrafi rozprzestrzeniać się zakażenie. Nie wiem, wystarczy jedno przeziębione dziecko w przedszkolu, a cała grupa od razu chodzi z katarem. Prawda? Rodzice kiwają, że tak. Jedna osoba z infekcją w domu i po kilku dniach kaszle już cała rodzina. Choroba rozprzestrzenia się bardzo szybko. Czasem szybciej, niż byśmy się tego spodziewali. No, wystarczy kontakt, chwila kontaktu, chwila nieuwagi, krótka rozmowa z kimś chorym bez zachowania odpowiednich środków ostrożności i już jesteśmy chorzy, prawda? Ale z drugiej strony, czy słyszeliście kiedyś, by zdrowie rozprzestrzeniało się równie łatwo jak choroba? Gdy ktoś zdrowy wejdzie do pokoju z pełnego chorych osób, to raczej on zaraża się od nich, a nie oni zdrowieją od niego. Prawda? Po co to mówię? Bo jeśli dobrze się przyjrzymy naszemu życiu, a też życiu ludzi wokół nas, to możemy zauważyć, że wszyscy, bez wyjątku, zmagamy się z pewnym wirusem, który jest w nas. Wszyscy zmagamy się i wszyscy jesteśmy zarażeni takim duchowym wirusem, które Biblia nazywa grzechem, albo inaczej mówiąc, z naszą taką moralną i duchową niedoskonałością. To jest w nas, to działa i to jest bardzo niebezpieczny i bardzo też paskudny wirus. Jest takie jedno powiedzenie, że jedno zgniłe jabłko potrafi zepsuć cały koszyk jabłek. I z grzechem jest bardzo podobnie. Wystarczy jeden mały grzech, aby zepsuć bardzo, bardzo dużo, aby zarazić i zniszczyć wiele innych rzeczy. Czasem wystarczy jeden zły wybór, by zrujnować to, co było budowane przez lata. Bo wyobraźmy sobie mężczyznę, wiernego męża, oddanego ojca. Zawsze dbał o rodzinę, żył odpowiedzialnie. Ale pewnego dnia podczas firmowego wyjazdu, pod wpływem impulsu, okazji, spędza noc z koleżanką z pracy. Bez wcześniejszych intencji, bez planowania. Jedna noc, jeden zły wybór. A jednak ten jeden moment niszczy coś bardzo kruchego i drogocennego. Rodzina się rozpada, a on sam zostaje z ciężarem winy i pytaniem, dlaczego to zrobiłem? Grzech właśnie tak działa. Niszczy szybko i bardzo dogłębnie. Jedna decyzja może mieć konsekwencje na całe życie. Jedno kłamstwo może zrujnować zaufanie budowane przez lata. Odrobinę egoizmu potrafi zatruć najpiękniejszą relację. Grzech przenika wszystko, czego się dotknie i wszystko niszczy. I dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać na ten temat na podstawie pewnego fragmentu z Biblii, dość nietypowego. Nie wiem, czy jak wielu z was ten fragment czytało. Chodzi mi o Księgę Ageusza. Księga Ageusza, drugi rozdział, dla jasności, to jest Stary Testament. Pod koniec Starego Testamentu, trzecia, ostatnia księga Starego Testamentu. Bardzo krótka, ale niezwykle ciekawa. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy na podstawie fragmentu Ageusza z drugiego rozdziału, od 10 do 19 wersetu, porozmawiali właśnie na ten temat, o czym było we wstępie, czyli jak grzech wpływa na nasze życie i tak dalej. Dlaczego, w jaki sposób nas to dotyka. I dzisiaj temu fragmentowi przyjrzymy się i zobaczymy, czego nas uczy. I chciałbym to zrobić w trzech krokach. Najpierw chciałbym, żebyśmy spojrzeli i zobaczyli, jak grzech dotyczył ludzi w czasach Ageusza i jak też dotyczy nas. Potem chciałbym, żebyśmy się zastanowili, dlaczego zewnętrzna religijność, czyli wykonywanie jakichś dobrych rzeczy, nie rozwiązuje tego problemu. I na końcu, abyśmy zobaczyli, jakie jest Boże rozwiązanie. Otwórzcie księgę proroka Ageusza, rozdział 2, wersety od 10 zaczniemy czytać. Będziemy czytać fragmentami i je sobie omawiać. W 24 dniu 9 miesiąca, w drugim roku panowania Dariusza, Pan skierował do proroka Ageusza słowo tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Zapytaj kapłanów, jak rozstrzyga prawo w tych sprawach. Na razie tyle. Przenieśmy się na chwilę do Jerozolimy w roku 520 przed naszą erą. To jest około 2,5 tysiąca lat temu. Naród izraelski wrócił z wygnania babilońskiego. Rozpoczęli odbudowę świątyni, co było zresztą im zlecone przez m.in. króla Cyrusa, ale też to był Boży nakaz. Rozpoczęli odbudowę świątyni, ale bardzo szybko ich zapał opadł. Zamiast tego, zamiast odbudowywać świątynię, skupili się na budowaniu własnych domów i na codziennych sprawach, w trosce o codzienny byt. I taki stan trwał około 16 lat. Przez 16 lat rozpoczęta budowa świątyni leżała odłogiem, a oni zajmowali się swoimi sprawami. I mniej więcej po tym czasie pojawia się prorok Ageusz. I on przychodzi do ludzi z napomnieniem od Boga. I to o tym mówi rozdział 1 księgi Ageusza. Wskazuje im na to, że zaniedbując świątynię, tak naprawdę okazują nieposłuszeństwo Bogu. A w konsekwencji ich nieposłuszeństwa, w konsekwencji ich grzesznej postawy, Bóg wstrzymał swoje błogosławieństwo. Oni bardzo ciężko pracowali, ale zbiory były marne. Zarobki szybko się rozchodziły. I po napomnieniu Ageusza dzieje się niesamowita rzecz. Ludzie przyjmują jego słowo do swojego serca i zaczynają odbudowywać świątynię. Po tych 16 latach na nowo wracają do pracy. I to jest piękne. Coś cudownego. Odbudowują świątynię, ale wydaje się, że nie czynili tego z całego serca. Mniej więcej w tym samym czasie, 2 miesiące przed tym tekstem, który czytaliśmy, przed tym poselstwem Ageusza, pojawia się inny prorok, Zachariasz. I on przemawia dokładnie do tych samych ludzi, prawie w tym samym czasie, tak jak mówię, 2 miesiące wcześniej. I kiedy przychodzi to jego pierwsze kazanie, wiecie czego dotyczy? Upamiętania. Pokuty. Zmiany nastawienia. On przychodzi i mówi, upamiętajcie się i nie bądźcie jak wasi ojcowie, którzy nie słuchali Boga. Czyli Izraelici zaczęli odbudowywać świątynię, ale jakby z obowiązku, bez serca. Zewnętrznie wszystko wyglądało dobrze, ale wewnętrznie coś było nie tak. Ludzie wrócili do odbudowy świątyni, ale to nie wystarczyło. Musieli jeszcze wrócić do Boga. Odbudowa świątyni była ważna, ale ważniejsza była odbudowa ich relacji z Bogiem. I Ageusz w imieniu Boga zadaje kapłanom, bo przychodzi do kapłanów i zadaje kapłanom dwa pytania. Kolejne wersety. Ktoś niesie poświęcone mięso zawinięte w skraj swojej szaty. Niosąc je, dotyka tym skrajem chleba, czegoś gotowanego, wina, oliwy lub innego pokarmu. Czy rzecz dotknięta staje się przez to poświęcona? Kapłani bez wahania odpowiadają nie. Ich odpowiedź jest właściwa. Świętość nie udziela się poprzez przypadkowy kontakt. Sam fakt fizycznej styczności z czymś świętym nie czyni automatycznie świętym czegoś innego. Potem Ageusz pyta dalej. A jeśli by tego wszystkiego dotknął ktoś, kto stał się nieczysty przez dotknięcie zwłok, czy stałoby się to nieczyste? Ageusz argumentował mniej więcej w taki sposób. Zgoda. Zwykłe jedzenie nie staje się święte przez to, że dotknie czegoś, co miało kontakt z poświęconym mięsem zawiniętym w płaszcz. Okej. Ale co się stanie, jeśli ta sama żywność zostanie dotknięta przez człowieka, który wcześniej zetknął się ze zwłokami? Czyli z tym, co według prawa było nieczyste. Czy taki pośredni kontakt uczyni te rzeczy nieczystymi? Odpowiedź kapłanów jest jednoznaczna. Tak, ta żywność staje się nieczysta. Innymi słowy, nieczystość łatwo rozprzestrzenia się. Tak jak zarażenie, jak choroba. Kontakt z czymś nieczystym sprawiał, że rzecz wcześniej czysta stawała się nieczysta. A to oznaczało, że nie mogła być używana w świątyni. czasem nawet spożywana. Bardzo często należało taką rzecz po prostu wyrzucić, bo do niczego się już nie nadawała, była nieczysta. Jaki jest sens tych słów? Jaki jest sens tych pytań? Ageusz zastosowuje tę prawną zasadę do całego ludu i mówi tak, werset 14. Tak właśnie jest z tym ludem, tak jest z tym narodem przed moim obliczem, oświadcza Pan. Tak też jest wszelkim dziełem ich rąk. Z czymkolwiek tam się zbliżają, staje się to nieczyste. Mocne słowa. Bóg ogłasza, że cały naród w jego oczach jest skażony, jest nieczysty. Nawet ich religijne uczynki, składanie ofiar, ofiar, które składali Bogu, są nieczyste. Lud Izraela może myślał, że skoro wrócili do Jerozolimy, skoro ruszyli z odbudową świątyni, to teraz są już w porządku z Bogiem. Ale Bóg pokazuje, że problem sięga głębiej niż tylko zewnętrzne działania. Ich serca wciąż potrzebowały oczyszczenia i przemiany. I to jest prawda, która nie dotyczy tylko tego ludu. Dotyczy każdego z nas. Jezus powiedział kiedyś, że z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, złe słowa i złe czyny. Czyli problem jest wewnątrz nas, a nie na zewnątrz. To nie pojedyncze uczynki czynią nas złymi. Raczej dlatego, że mamy w sobie złą, skażoną naturę, popełniamy złe uczynki. Gdy serce jest skażone, zepsute, to wylewa się z niego skażenie na wszystko, co robimy. I nawet nasze dobre działania mogą być podszyte niewłaściwymi motywami. I popatrzcie, czy nie widzimy tego w naszym życiu? Ile razy próbowaliśmy zrobić coś dobrego, ale wyszło jak zwykle, czyli źle, z powodu naszej dumy, naszego zniecierpliwienia, z naszego egoizmu. Możemy na przykład komuś pomagać albo chcieć pomagać, ale oczekujemy wdzięczności, uznania. A gdy tego nie dostajemy za naszą pomoc wdzięczności, uznania, to co? Pojawia się rozgoryczenie, pojawia się zniechęcenie, a nawet złość. Albo staramy się być cierpliwi, ale ktoś naciśnie nasz czerwony guzik i nagle wylewa się z nas złość, której byśmy się sami po sobie nie spodziewali. Rodzice powinni to znać, to doświadczenie. Możemy bardzo być cierpliwi dla naszych dzieci, ale wystarczy ułamek sekundy, chwila i wybuchamy. Dlaczego? Bo głęboko wewnątrz nas rozsiany jest ten paskudny wirus, który Biblia nazywa grzechem. Skażenie, zepsucie naszej ludzkiej natury. Skażenie, które dotyka każdej dziedziny naszego życia. To nie jest do końca popularna dzisiaj myśl w czasach, w których żyjemy, bo współczesna kultura, współczesna, nie wiem, filozofia, edukacja często powtarza, że ludzie ogólnie są z natury dobrzy, tylko że psuje ich system i że wystarczy lepsza edukacja, lepsze warunki życia, a stworzymy tak naprawdę idealne społeczeństwo. Ale tymczasem XX wiek, szczególnie XX wiek, wiek pełen postępu, pełen nauki, kultury, pokazał, jak tragiczne jest to myślenie. Wojny światowe, Holokaust, ludobójstwa. Zobaczcie, to wszystko zrodziło się nie wśród prymitywnych dzikusów, ale w cywilizowanych narodach, wykształconych narodach, w sercach ludzi, którzy byli światowymi ludźmi. Nie musimy patrzeć na początek XX wieku. Dzisiaj możemy rozejrzeć się dookoła nas i dokładnie widzimy to samo. Prawdziwy problem nie tkwi na zewnątrz, ale w sercu człowieka. Zło nie jest kwestią niewiedzy, nie jest kwestią biedy czy kwestią braku wychowania. To głęboko zakorzeniona w nas skaza. Skaza wewnątrz nas. Można zmienić system, można zmienić środowisko, można zmienić zasady. Ale jeśli nie zmieni się serca, zło i tak będzie się odradzać. Zdolność do zła istnieje w każdym człowieku. Tak samo jak też zdolność do dobra, bądźmy uczciwi. Ale zdolność do zła istnieje w każdym człowieku. Bardzo ciekawie ujął to Aleksander Sołżenicyn w archipelagu Gułag. Napisał takie zdanie. Gdybyż to wszystko było takie proste, gdyby istnieli gdzieś źli ludzie, którzy podstępnie popełniają złe uczynki i wystarczyłoby ich tylko oddzielić od reszty nas i zniszczyć. Ciekawa myśl. Fajnie by było, gdyby byli jacyś źli ludzie, potrafimy ich określić i następnie ich odizolowujemy i zamykamy. I panuje szczęśliwość i dobro. Ale Sołżenicyn mówi dalej tak. Ale linia oddzielająca dobro od zła przebiega przez środek serca każdego człowieka. I któż jest gotów zniszczyć kawałek własnego serca? I to jest prawda. Zło przenika każdego człowieka. To nie jest tak, że ty jesteś zły, jestem dobry. Ty i ja jesteśmy źli. Ty i ja potrafimy czynić dobro. Ty i ja potrafimy czynić najbardziej paskudne rzeczy. I to jest przerażające. Możemy zadać sobie pytanie, skoro problemem jest grzech i duchowe skażenie, duchowe zepsucie, to jak lud Izraela próbował sobie z tym poradzić? I w tamtym czasie odpowiedź wydawała się oczywista. Wystarczyło odprawiać odpowiednie rytuały, złożyć ofiary, odbudować świątynię, przywrócić zewnętrzne formy kultu. W końcu to sam Pan Bóg nakazał składanie ofiar i budowanie świątyni. Czy to nie powinno rozwiązywać problemu skażenia i grzechu? Zobaczcie jednak, że przesłanie Ageusza pokazuje, że to nie takie proste. Zewnętrzna religijność sama z siebie nie oczyszcza serca. Lud Izraela w tamtym czasie, w czasie Ageusza, wciąż był nieczysty pomimo religijnych działań. Odbudowywali świątynie, składali ofiary, a Bóg mówi, jesteście nieczyści. Problem grzechu nie rozwiązuje się poprzez zewnętrzne działania. To mi przypomina jedną rzecz. W latach 20. XX wieku Stany Zjednoczone postanowiły rozprawić się z alkoholizmem. Dlaczego? No, bo widzieli, jak alkohol niszczy rodziny, powoduje przemoc, ubóstwo i moralny rozkład narodu. I wiele kościołów i ruchów chrześcijańskich, szczególnie protestanckich, głosiło, że alkohol to narzędzie diabła, narzędzie szatana. Kobiety z tak zwanego ruchu trzeźwości modliły się na ulicach i protestowały pod salonami. Mówiono, że jeśli uda się zakazać alkoholu, to społeczeństwo automatycznie się poprawi. I tak w 1920 roku wprowadzono prohibicję. Całkowity zakaz produkcji, sprzedaży i transportu alkoholu. Uznano, że wystarczy zmienić prawo, by zmienić człowieka. Ale co się stało? Ludzie nie przestali pić. Zaczęli pić w ukryciu. Powstały nielegalne bary, kwitł przemyt, a gangsterzy tacy jak Al Capone dorobili się fortun. W ciągu 13 lat prohibicji przestępczość wzrosła, a szacunek do prawa zmalał. Ostatecznie rząd przyznał, że to nie działa i w 1933 roku zakaz cofnięto, zniesiono. Zmiana prawa nie mogła zadziałać. Dlaczego? Bo to nie złe prawo było problemem, tylko złe serce. Zła natura człowieka była problemem. A natury nie da się zmienić poprzez nakazy i zakazy. I tak samo natury nie da się zmienić poprzez pobożne religijne działania, jak chodzenie do kościoła, czytanie Biblii, modlitwa i wszystkie inne rzeczy. Moi drodzy, makijaż nie wyleczy chorego organizmu. On tylko przykrywa objawy, ale go nie leczy przyczyn. Albo inaczej, jeśli dom ma spróchniałe fundamenty, odmalowanie ścian niczego nie zmienia. Konstrukcja i tak się rozpadnie. Na zewnątrz w twoim życiu wszystko może wyglądać bardzo dobrze. Może wyglądać pięknie. Możesz regularnie chodzić do kościoła. Możesz modlić się, znać Pismo Święte, a nawet cytować je na wyrywki. Możesz udzielać się w służbie. Gdyby zapytać innych wokół ciebie, każdy powie prawdziwie wierzący człowiek, bez zarzutu, nienaganny. Ale wewnątrz ciebie może dziać się coś zupełnie innego. Niewybaczenie, które nosisz w sercu od miesięcy. Uraza do kogoś bliskiego, może z własnej rodziny, a może ze społeczności, w której jesteś. Na zewnątrz spokój, uprzejmość, ale w środku osąd, chłód, twardość. Modlitwa, Ojcze nasz, wybacz nam, ale bez chęci wybaczenia. I wtedy te wszystkie dobre rzeczy, te zewnętrzne rzeczy, jak czytanie Biblii, modlitwa, chodzenie do kościoła, tracą swoją wartość. Bo Bóg nie patrzy na pozory. Bóg widzi i patrzy na serce. I to właśnie ono, nie forma, nie aktywność, nie znajomość chrześcijańskich sloganów, jest prawdziwą miarą naszego stanu przed Bogiem. Nasze serce. To, co jest wewnątrz nas, a nie to, co na zewnątrz. I dla jasności, te wszystkie zewnętrzne rzeczy, modlitwa, czytanie, chodzenie do kościoła, są obiektywnie dobre i warto je czynić. Ale gdyby samo czynienie dobra mogło wymazać zło, które w nas jest, to większość z nas dawno osiągnęłaby spokój sumienia. A jednak zwróć uwagę na to, w głębi duszy wielu ludzi nosi coś, czego nie potrafią nazwać. Ciężar, jakiś niepokój, jakiś cień czegoś nierozliczonego. Szekspirowska Lady Macbeth, dręczona poczuciem winy po dokonanej zbrodni, obsesyjnie szorowała ręce, krzycząc: precz, zmazo, przeklęta. Ale żadna ilość wody nie była w stanie usunąć plamy z jej sumienia. Możemy próbować zagłuszyć nasze poczucie winy przez dobre uczynki, przez tłumaczenia, przez ideologię, przez religię, religijność, ale to nie daje nam prawdziwego oczyszczenia. Sumienia nie da się zmyć czynami ani przekonaniami. Problem grzechu leży głębiej, w sercu i tylko Boża łaska może się z nim naprawdę uporać. Ludzie z czasów Ageusza musieli zrozumieć, że samo wzniesienie murów świątyni ich nie uświęci. A my musimy dzisiaj zrozumieć i pamiętać, że żaden religijny rytuał, żadne dobre uczynki, żadna moralność nie rozwiąże naszego problemu grzechu. Potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy Bożej interwencji, prawdziwego oczyszczenia, która sięga głębiej niż tylko powierzchnia naszego życia. Skoro sami nie możemy usunąć skażenia grzechu, Bóg w swojej łasce przygotował rozwiązanie. I zwróćmy uwagę na to, co wydarzyło się w tamtej historii, w historii Ageusza. W wersetach od 15 do 17 prorok przypomina ludowi ich niedawną sytuację i mówi tak: a teraz pomyślcie albo zastanówcie się, zanim przyszedł ten dzień i potem, od kiedy zaczęto kłaść kamień na kamieniu w świątyni Pana, jak wam się wiodło? Innymi słowy, Ageusz mówi: spójrzcie wstecz na waszą przeszłość, zanim zaczęliście odbudowę, i pyta retorycznie, jak wam się wtedy powodziło? Odpowiedź była oczywista. Powodziło im się źle. Ageusz przypomina, werset 16, gdy ktoś podszedł do stosu zboża, gdzie miało być 20 miar, było ich 10, połowa. Gdy ktoś podszedł do tłoczni, by zaczerpnąć 50 miar wina, było ich 20. Prorok też nie pozostawia wątpliwości co do przyczyny tej klęski. Werset 17. Smagałem was śniedzią i pleśnią, biłem gradem dzieła waszych rąk, lecz żaden z was nie zwrócił się do mnie, oświadcza Pan. To Bóg stał za ich problemami. Ciężkie doświadczenia, susze, szkodniki, grad niszczący uprawy nie były przypadkiem. Sam Bóg przyznaje: ja to sprawiłem. Dlaczego? By pobudzić ich sumienia i skłonić do nawrócenia. Niestety, mimo tych ciosów, lud nie wrócił do Boga. Przez wiele miesięcy, przez wiele lat Izraelici żyli bez Bożego błogosławieństwa, jakby pod przekleństwem. Bóg czynił dokładnie to, co zapowiedział w swoim przymierzu. Bóg jest wierny, zarówno jeśli chodzi o błogosławieństwo, ale także jeśli chodzi o sąd. I to, co zapowiedział w przymierzu, że jeśli lud nie będzie go słuchał, to te rzeczy będą się działy, miały miejsce, bo lud go nie słuchał. Bóg jest wierny również w sprawiedliwym sądzie. I to jest bardzo ważna lekcja dla nas. Kiedy wszystko się rozsypuje, gdy nasze wysiłki wydają się jałowe i nasze życie nie układa się tak, jakbyśmy tego oczekiwali, to warto zadać sobie pytanie: Panie, czy to Ty próbujesz zwrócić moją uwagę? Czy coś jest nie tak w mojej relacji z Tobą? Oczywiście nie każdy problem życiowy jest skutkiem osobistego grzechu. Czasami Bóg doświadcza sprawiedliwych dla ich wzrostu, ale bywa i tak, że nasz upór i nieposłuszeństwo zamykają nam drogę do doświadczania Bożego błogosławieństwa. I te rzeczy, które przychodzą, są po to, żeby nas zatrzymać, byśmy się zastanowili, czy coś w naszym życiu nie jest nie tak. Izraelici w czasach Ageusza doświadczyli właśnie czegoś takiego. Ich serca były twarde, więc Bóg użył trudności, aby ich złamać i przywieźć z powrotem do siebie. Gdy Boży lud, Boże dzieci grzęzną w grzechu, to Pan Bóg często z miłości dopuszcza bolesne doświadczenia, aby ocalić ich duszę. Pan bowiem karci tego, kogo kocha, jak ojciec swojego ukochanego syna. Popatrzmy jeszcze na chwilę na końcówkę tego fragmentu, wersety 18-19. Zatrzymajmy się na chwilę, bo tam jest ciekawa sytuacja, taka rozpatrywanie między przeszłością a przyszłością. Bóg najpierw zachęca ludzi do tego, by spojrzeli w przeszłość i do oceny minionych lat. Ale zaraz potem, w wersecie 18, dwukrotnie zachęca ich do spojrzenia w przyszłość. Zastanówcie się, od dnia dzisiejszego wzwyż, zastanówcie się. Innymi słowy, Bóg jakby stawia Izraelitów na rozdrożu i mówi do nich tak, spójrzcie wstecz. Widzicie skutki nieposłuszeństwa. To, co się działo, gdy byliście nieposłuszni. Teraz spójrzcie w przód i zobaczcie, co się zmieni, kiedy wróciliście do mnie. Gdy lud wziął sobie do serca wcześniejsze napomnienia proroka i wznowili pracę przy świątyni, uprzątnęli plac budowy, a 24 dnia miesiąca Kislew, to jest taki miesiąc, tak się nazywa, czyli dokładnie 18 grudnia, położyli kamień węgielny pod budowę. To jest w wersecie 18. I ten dzień, 24 miesiąca Kislew, stał się symbolem. Był znakiem ich posłuszeństwa i powrotu do Boga. I właśnie w tym dniu Bóg przemawia ponownie przez Ageusza i mówi teraz nie z napomnieniem, ale z pocieszeniem. Od tego dnia będę wam błogosławił. To zdanie to jest punkt zwrotny całego proroctwa. Jakby nagle niebo rozwarło się po długim okresie ciemności. Po latach nieurodzaju, po latach klęsk, Bóg obiecuje odwrócić bieg wydarzeń. Przekleństwo ma ustąpić miejsca błogosławieństwu. Zwróćcie uwagę, stanie się to od tego dnia, czyli począwszy od momentu, gdy lud okazał skruchę i posłuszeństwo, ani chwili później. Ani chwili dłużej. Bóg natychmiast reaguje na ich nawrócenie swoim błogosławieństwem. Natychmiast. I to nie dlatego, że oni swoim wysiłkiem zapracowali na Bożą przychylność, ale że dlatego, że Bóg w swoim miłosierdziu postanowił im okazać swoją dobroć, okazać im swoim błogosławieństwo w momencie, kiedy do Niego się zwrócili, kiedy powrócili do Niego. To jest całkowicie niezasłużona łaska. Przez wiele lat ludzie sprzeciwiali się Bożym wezwaniom, a nawet teraz ich zaangażowanie było, bądźmy szczerzy, dalekie od ideału. A mimo to Bóg, nieskończenie łaskawy i miłosierny, jest gotów wylać na nich swoje błogosławieństwo. Aż chce się powiedzieć, któż jest jak Pan, nasz Bóg, któż jest jak On? Pomyślcie, czy to nie jest wspaniały obraz Bożej łaski. Bóg gotów jest odwrócić nasze położenie, gdy tylko przychodzimy do Niego skruszeni. Skruszeni, nie idealni. Usłyszcie to jeszcze raz. Gdy tylko przychodzimy do Niego skruszeni, a nie idealni, to On jest gotów odwrócić nasze położenie. On sam zapewnia rozwiązanie, którego my nie mogliśmy wypracować. I tu dochodzimy do sedna. Bo cała Biblia prowadzi nas do punktu kulminacyjnego, w którym Bóg dokonuje największego dzieła odkupienia. Cała Biblia prowadzi nas do krzyża i do pustego grobu. W Starym Testamencie lud musiał przynosić ofiary za grzech, ale one same w sobie nie mogły usunąć grzesznej natury człowieka. Były zapowiedzią czegoś innego. Gdy Jezus Chrystus przyszedł na świat, okazał się świętością, która potrafi pokonać skażenie. W Ewangeliach widzimy niezwykłe sceny. Jezus pewnego razu dotyka trędowatego I zamiast zgodnie z prawem stać się nieczysty, zarazić się nieczystością, on oczyszcza trędowatego. Pewna kobieta cierpiąca na krwotok dotyka jego szaty i zamiast zgodnie z prawem uczynić Jezusa nieczystym rytualnie, ona zostaje oczyszczona i uzdrowiona. Jezus przynosi czystość tam, gdzie jej brakuje i nie zostaje skażony cudzym grzechem czy chorobą. To, co w czasach Ageusza wydawało się niemożliwe, to znaczy, by świętość rozprzestrzeniała się na innych, w Jezusie staje się rzeczywistością. Jezus zaraża świętością. Dlaczego? Bo Jezus jest Bogiem w ciele. Źródłem świętości i życia silniejszego niż śmierć, niż choroba, niż skażenie. Ale jest coś niezwykłego, bo Jezus poszedł jeszcze dalej niż tylko to, że dotykał czy pozwolił się dotykać nieczystym. On nie tylko pozwolił się dotykać nieczystym, on na siebie wziął naszą nieczystość. Na krzyżu, jak mówi Pismo, on tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Chrystus, będąc czysty i święty, przyjął na siebie cały brud naszego grzechu i poniósł konsekwencje, jakby sam był skażony. Umarł za nasze grzechy. Ale trzeciego dnia zmartwychwstał, pokonując moc grzechu i śmierci. I jego zmartwychwstanie jest ostatecznym Bożym. Od tego dnia będę wam błogosławił dla całej ludzkości. Od tego dnia dostępne jest nowe życie. Życie pojednane z Bogiem, oczyszczone z winy i przemienione. I to wszystko jest darem łaski. Izraelici z czasów Ageusza nie zasłużyli sobie na Bożą przychylność. Otrzymali ją, gdy zwrócili się do Boga. My również nie możemy zasłużyć na zbawienie i przebaczenie. Otrzymujemy je, gdy z wiarą zwracamy się do Jezusa. Pomyślcie o tym. Niezależnie od tego, jak bardzo skomplikowana czy brudna była twoja przeszłość, Bóg ofiarowuje czyste konto i nowe życie. Możesz zacząć od nowa dzięki Bożej łasce. Nie musisz już dłużej nosić ciężaru win, ani próbować zasłużyć na Boże przebaczenie. Bóg sam wyciąga rękę, by oczyścić to, czego my nie jesteśmy w stanie oczyścić. Przesłanie, które słyszeliśmy z Księgi Ageusza, jest zarówno trzeźwiące, jak i też pełne nadziei. Najpierw uświadamia nam bardzo gorzką prawdę. Wszyscy zgrzeszyliśmy i w oczach Boga jesteśmy nieczyści, po prostu. I grzech niszczy nasze relacje z Bogiem, z ludźmi, wypacza nawet nasze najlepsze dobre uczynki. Następnie ostrzega, że żadne powierzchowne zabiegi religijne nie rozwiążą tego problemu. Potrzebujemy czegoś więcej niż rytuałów, własnych starań, moralności, dobrych uczynków. Potrzebujemy czegoś więcej. Ale potem Bóg wskazuje rozwiązanie. Ofiaruje przebaczenie i nowe życie tym, którzy wrócą do Niego z wiarą. Drogę powrotu mamy już otwartą. Jezus umarł i zmartwychwstał, aby każdy skruszony grzesznik mógł zostać obmyty i przyjęty do Bożej rodziny. Dlatego też każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jak odpowiem na tę łaskę. Jak na to odpowiem? Bóg wyciąga do ciebie rękę, by oczyścić to, czego sam nie jesteś w stanie oczyścić. Ale czy zechcesz przyjąć tę wyciągniętą Jego dłoń? Jeśli jesteś osobą wierzącą od lat, może aktywnie służysz w Kościele, to nie myśl, że to wezwanie ciebie nie dotyczy. Z biegiem czasu do serca wkrada się duchowa ospałość, oziębłość. Z biegiem czasu do serca wkrada się hipokryzja. Możesz wykonywać pewne religijne obowiązki, możesz służyć w Kościele, błyszczeć swoją znajomością Pisma, ale mogłeś równie dobrze gdzieś zagubić swoją pierwszą miłość i szczerość przed Bogiem. A dzisiaj jest taki doskonały moment, by na nowo wrócić i na nowo zwrócić swoje serce do Jezusa, na nowo. A jeśli dopiero szukasz Boga lub czujesz, że stoisz gdzieś z boku, daleko, to wezwanie jest tym bardziej dla ciebie. Jezus umarł właśnie po to, by zgładzić twój grzech, a zmartwychwstał po to, by dać tobie nowe życie. Bóg zaprasza, byś przyszedł do Niego taki, jaki jesteś, z twoim brudem, grzechem, winą. a On cię oczyści, odnowi. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, mogą zbieleć się jak śnieg. Choćby czerwieniły się jak purpura, mogą stać się białe jak wełna. To obiecuje Pan Bóg. To jest możliwe dzięki krwi Chrystusa, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie musisz dłużej żyć z dala od Boga, zadowalając się namiastkami życia. Możesz dziś doświadczyć Jego przebaczenia i miłości. Wyobraź sobie, że Bóg stoi przed tobą z otwartymi ramionami, jak ojciec czekający na marnotrawnego syna. On już zrobił wszystko. Chrystus poniósł na krzyż twoje winy, przebaczenie zostało zapewnione, a droga do Ojca jest otwarta. Teraz ruch należy do ciebie. Czy przyjdziesz do Niego? Czy pozwolisz, by zdjął z ciebie ciężar win i dał ci czyste serce? Czy pozwolisz, by odnowił twoją relację z Nim? Tej decyzji nikt za ciebie nie podejmie. Każdy osobiście musi odpowiedzieć na Boże zaproszenie. Dziś może być dla ciebie ten dzień. Dzień, w którym Bóg odmieni twoje życie. Odnowi twoje życie. Tym dniem dla Izraelitów było położenie kamienia węgielnego w świątyni. Dla ciebie może to być szczera modlitwa. Panie, zmiłuj się nade mną. Oczyść mnie i weź moje życie w swoje ręce. Albo jeśli jesteś wierzącym, ale gdzieś się pogubiłeś. Panie, ty wiesz, że się pogubiłem. Po prostu pomóż mi. To może być ten dzień. Dzięki mocy zmartwychwstałego Chrystusa taka modlitwa nie pozostanie bez odpowiedzi. Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby dać nam zupełnie nowe życie. Nie musimy dłużej nosić ciężaru win, ani próbować zasłużyć na Boże przebaczenie. On ofiaruje je darmo, z łaski. Grzech niszczy więź z Bogiem i zatruwa nasze najlepsze starania. A żadna religijna gorliwość ani dobre uczynki nie mogą nas zbawić, uratować, nie mogą nas odmienić. To w Chrystusie, który wziął na siebie nasze grzechy, Bóg otwiera drogę powrotu dla tych, którzy szczerze wyznają swoją winę i zaufają Jego łasce. Czy jesteś gotowy, by przejść? Niech was Bóg błogosławi. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.